Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, jak zwykle o stałej porze, a ze mną dr Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka i badaczka. Pani doktor zajmuje się m.in. job craftingiem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale też szeroko pojętą psychologią.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
SWPS jeszcze dodam tylko na marginesie Sopot, tak?
Tak, zgadza się.
Job crafting, nie wiem, czy jest polski odpowiednik tego znaczenia. Job to praca, crafting to rzemiosło, więc...
Rzemiosłowanie pracy.
Rzemiosłowanie pracy, tak. Tak. Będziemy dzisiaj mówić o tym, dlaczego warto być elastycznym i jak modyfikować swoje podejście do pracy i pracę, żeby z tej pracy się nie zwalniać, bo zna pewnie pani doktor wiele przypadków osób, które szukają pracy, bo jest im źle w tej pracy. Wcale nie trzeba tego robić. Natomiast jak pokazują ostatnie badania Instytutu Gallupa, 80% nie lubi swojej pracy.
To nie takie ostatnie badania. Myślę, że oni od mniej więcej 10 lat pokazują taki trend, tylko mam pewne zastrzeżenia do tego badania, bo nie możemy tego generalizować na każdą z firm. Na przykład ludzie czasami jak widzą taką statystykę, to mają takie wyobrażenie, że o to u mnie w firmie 80% osób nie będzie lubiło swojej pracy. Tego nie możemy zrobić, bo są miejsca pracy, które naprawdę są bardzo dobrze zarządzane, gdzie ludzie są dopasowani pod względem kompetencji, swoich potrzeb do pracy i będzie zupełnie inna ta proporcja właśnie. 80% będzie lubić swoją pracę. I ja też tak patrzę ze swojej praktyki, pracuję z różnymi organizacjami, grupami zawodowymi, to bym powiedziała, że to, co ja widzę, to raczej jest odwrotnie. Powiedziałabym, że większość osób lubi swoją pracę, ale ma momenty trudne, zwątpienia i to jest naturalne.
Pytanie, skąd takie wyniki w takim razie szacownego instytutu?
No, starałam się zróżnicować bardzo tą pulę osób badanych. Nie znam takich szczegółów metodologicznych, ale to też jest tak, że oni do końca nie podają, w jaki sposób to badają. Myślę, że trudno w ogóle jest populacyjnie pokazać, ile osób lubi, a nie lubi swoją pracę, bo musielibyśmy zbadać naprawdę pół świata, żeby móc generalizować te wyniki na ogół. I właśnie one są robione na poziomie światowym i kultura też będzie miała bardzo duże znaczenie. Mogą być zupełnie inne wyniki w Polsce, inne w Meksyku. No, to jest takie duże uproszczenie. Myślę, że ta myśl, która za tym idzie, że większość osób nie lubi swojej pracy, jest taka na pewno przyciągająca, clickbaitowa, można by było powiedzieć, ale może być też niebezpieczna.
Myślę, że są momenty, w których każdy z nas mówi, nie lubię swojej pracy, bo to wynika z przemęczenia, więc tak jak pani doktor mówi, nie należy tego generalizować. Zostawiamy wyniki Instytutu Gallupa i wracamy do tego tematu przewodniego, czyli do job craftingu. Natomiast ponieważ zajmuje się pani pracą, zmianami w pracy, zasobami, to pytanie, czy ten program pilotażowy, który właśnie ruszył w tym roku, skracający tydzień z 5 do 4 dni, to jest dobry kierunek i czy to się też wpisuje w job crafting, czyli w modyfikowanie pracy?
Job crafting to jest takie podejście do pracy, w którym ja samodzielnie zastanawiam się jako pracownik, pracowniczka, co bym chciała zmienić, zrobić po swojemu, żeby mi się lepiej pracowało. I to nie są często takie spektakularne zmiany. Zresztą ta metoda bywa nazywana metodą małych kroków. I czasami polega na tym, że ktoś sobie biurko przesunie albo będzie zaczynał pracę o innej godzinie, albo będzie starał się bardziej pracować na przykład w kontaktach z drugim człowiekiem, ograniczać pracę online'ową. No różne mogą być to modyfikacje, często właśnie takie drobne, które mogą sprawić, że my się finalnie lepiej czujemy w pracy i one wynikają po prostu z naszych potrzeb. Zmiana tygodnia pracy z 5 dni na 4 to już jest zmiana, powiedziałabym, spektakularna, która angażuje całą organizację. I no są z tym związane, myślę, że plusy, minusy. To rozwiązanie może być dla niektórych świetnym rozwiązaniem, dla niektórych nie. Różne mamy też dane na temat tego, jak ten eksperyment podobnie przebiegał w innych firmach i w różnych innych kulturach. I są miejsca, w których to się udało i wpłynęło pozytywnie na tak zwany well-being, samopoczucie pracowników. Czasami to się nie udaje, dlatego że skrócenie czasu pracy, zabranie tego jednego dnia powoduje, że my mniej zadań wcale nie mamy i obowiązków czy celów, które musimy zrealizować, a mamy mniej czasu. I to może generalizować stres, chaos, więc też bardzo dużo wysiłku trzeba włożyć, żeby to dobrze zorganizować, żeby to nie oznaczało, że ucinamy parę godzin pracy albo tak wydłużamy te dni cztery, które mamy, że też jesteśmy nieefektywni, jeżeli pracujemy na przykład po 10 godzin dziennie.
Ale też myślę, że to może działać jako nagroda, przynajmniej na początku, że mamy wolny piątek i wtedy wykonujemy swoje zadania szybciej, sprawniej, bo jest to odraczanie gratyfikacji. No, bardzo przyjemna perspektywa, bo pewnie pani doktor się zgodzi, że jest wiele czasu przepalanego w pracy, tak?
Jak
i ten czas można zorganizować zupełnie inaczej i nie zabierać tego do domu, żeby potem nie siedzieć po godzinach i de facto nie rozłożyć się w piątek i nie odpoczywać cały dzień z powodu właśnie przepracowania.
Zdecydowanie. Tak sobie myślę, że to, że my pracujemy przeciętnie 8 godzin dziennie przez 40 godzin tygodniowo, to nie jest tak, że ktoś obliczył to, że w tej firmie, w tym zawodzie to jest potrzebne, tylko wychodzimy z jakiegoś takiego zgeneralizowanego założenia i z takiego systemu, jaki był w fabrykach w XVIII wieku.
Tak? To prawda. I te szkoły tak zostały skonstruowane.
Tak. Właśnie czas nie jest dobrany do celów, które my mamy zrealizować. Ale jakoś się w tym odnaleźliśmy, czy przywykliśmy do tego. Natomiast no, ludzka efektywność ma swoje ograniczenia i chyba każdy z nas, wiem, że to jest oczywiste, że to nie jesteśmy w stanie 8 godzin tak w pełni na dużym skupieniu pracować, a jeżeli tak robimy, to następnego dnia możemy odczuwać tego skutki, że potrzebujemy tych przerw, potrzebujemy z kimś pogadać, potrzebujemy po prostu poruszać się też, odejść od komputera, jeżeli przy komputerze pracujemy i to tak nigdy naprawdę te pełnych 8 godzin nie jest. A wracając do tej zmiany, to właśnie jest tak, że jak coś zmieniamy i mamy to wyobrażenie, że mamy wolny piątek, to to jest zawsze to pozytywne pierwsze doświadczenie i takie uczucie, że coś się zmienia, a podnosi się poziom energii, chęć pracowników, motywacja i myślę, że to na krótki czas może działać bardzo pozytywnie. No ciekawe jest, co się zacznie dziać po miesiącu na przykład.
Jak się przyzwyczaimy, tak? Czy powiedzmy pół roku, bo jeszcze miesiąc ja myślę, że to będzie taki rodzaj euforii i szczęścia z powodu tego wolnego piątku.
A
potem się przyzwyczaimy. Może warto sobie przypominać od czasu do czasu, że kiedyś było inaczej, tak?
Dokładnie. Ja tak czasami pytam o ten czterodniowy tydzień pracy moich studentów, czy chcieliby, żeby tak było, tak? A czy chcielibyście też, żeby szkoły były zamknięte w ten piątek, żeby też więcej czasu z dziećmi spędzać, albo właśnie, żeby różnego rodzaju usługi, z których korzystamy, też były zamknięte w piątek, no bo wtedy też możemy myśleć o tym w kategorii takiej szerszej, że no dążymy do tego, żeby całe społeczeństwo miało ten piątek, sobotę, niedzielę. No właśnie, wtedy okazuje się, że to już nie wygląda tak fajnie. Fajnie by było, gdybyśmy my nie musieli pracować, ale wszystkie usługi, z których chcemy korzystać, nasze zachcianki, czy mówiąc inaczej też głębsze potrzeby, byłyby zaspokojone, prawda? I to jest trudne do zorganizowania.
No myślę, że praca zadaniowa to jest chyba przyszłość. Oczywiście nie w każdej branży, czy w każdym zawodzie da się tak funkcjonować, natomiast praca zadaniowa chyba jest najbardziej motywująca. Tak,
tak mi się
my, jeżeli jesteśmy zorganizowani, to świetnie możemy w tym funkcjonować.
Przy pracy intelektualnej właśnie,
tym
takiej,
bardziej,
w której
tak.
mamy tak jakiś konkretny cel, a możemy dobierać sobie środki, no to wydaje się najbardziej sensowne rozwiązanie, ale wymaga zaufania ze strony pracodawcy do pracownika i takiej też dobrej samoorganizacji ze strony też pracownika właśnie.
No ale też dyscypliny. Tak. To jest bardzo ważne. I też zrozumienia współmałżonków czy współmieszkających, bo znam sytuacje, w których osoby pracujące w domu, no nie mogą przekonać się pozostałej części rodziny na przykład, że tu się pracuje.
Tak? No,
bo jak
tak.
ktoś jest w domu, no to co? To przecież może zrobić, może włączyć pranie, czy cokolwiek innego. Tak?
To taka chyba najlepszy przykład tego był w czasie pandemii i ludzie się śmiali z tych rekomendacji, które dostaliśmy od rządu dotycząc tego, jak dzieciom wytłumaczyć, że rodzic pracuje, tak? Dziecko, które ma 3-4 lata, które ma też potrzeby związane z kontaktem i też inne możliwości związane ze zrozumieniem sytuacji. To były takie rekomendacje, że trzeba spokojnie wytłumaczyć, dać kredki, tak? I dziecko się sobą zajmie na 8 godzin czy 6, no to jest absurdalne.
No, czy okres pandemii to był też taki moment, że ten job crafting bardzo mocno wszedł w życie i w ogóle skąd to się wzięło? Bo ja przygotowując się do audycji miałam takie wrażenie, że to jest trochę wyważanie otwartych drzwi, że tak naprawdę jak ktoś jest elastyczny, no to ten job crafting, czyli to modyfikowanie pracy, to jest taka rzecz naturalna.
Tak.
Po prostu patrzę, sprawdzam, koryguję, wprowadzam zmiany, tak? A
i
tu nagle pojawia się termin
robi.
Naukowy. No
tak,
właśnie.
I właśnie ja często jak opowiadam o tym job craftingu, to zaczynam od tego, że większość osób craftuje w sposób naturalny. Jedno z badań pokazało, że czy próbowało oszacować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ogół, no to oszacowali, że mniej więcej 70% ludzi craftuje. I ja zgodzę się z tym i widzę, że większość osób właśnie dokonuje tych modyfikacji, zmian w sposobie swojej pracy w sposób naturalny. Tylko jeżeli znamy na to określenie, to jesteśmy w stanie robić to bardziej świadomie i korzystać też z założeń, które ta metodologia ma, w sytuacjach, które są dla nas trudne, w których włączają nam się schematy, w których mamy ograniczone możliwości myślenia i działania w taki konstruktywny sposób, więc jeżeli wiemy, że coś takiego jest, to po prostu sięgamy do tego w różnych momentach, zwłaszcza tych trudnych.
No dobrze, ale skąd się wzięło samo pojęcie? Ono jest w miarę nowe, tak? Czy są też jakieś...
25 lat.
No to powiedzmy w skali psychologii to dość nowe.
No tak.
Natomiast przyszło to z Ameryki do nas, tak?
Tak, w 2001 roku ukazała się pierwsza publikacja na ten temat. Emmy Wrześniewski i Jane Dutton prowadziły badania nad poczuciem sensu pracy i zdecydowały, że będą obserwować osoby w pracy, które wykonują takie zawody mało prestiżowe, które od razu nam się nie kojarzą wcale z poczuciem sensu pracy, i obserwowały personel sprzątający w szpitalu. I zauważyły, że osoby, które to poczucie sensu mają, które przychodzą z uśmiechem do pracy, wychodzą z niej często zadowolone, ale absolutnie to nie oznaczało, że one cały czas były uśmiechnięte i kochały swoją pracę. One po prostu, widać było po nich, że czują się dobrze w tej pracy i w wywiadach też w rozmowach mówiły, że widzą sens tego, co robią. To te osoby właśnie zachowywały się inaczej niż osoby, które tego sensu nie miały. Te osoby właśnie z poczuciem sensu pracy dokonywały małych zmian, przekształceń, które potem zostały nazwane job craftingiem. To polegało na przykład na tym, że jak był pacjent, który czuł się samotny w szpitalu, nie był odwiedzany przez przyjaciół, no było widać po prostu, że brakuje mu towarzystwa, a to te osoby z poczuciem sensu pracy dłużej u tej osoby sprzątały, zagadywały, nawiązywały z nią kontakt. Jak wiedziały, że ktoś jest po chemioterapii, to wybierały takie środki czystości, które nie wywoływały dyskomfortu u osób będących właśnie w rekonwalescencji. Zmieniały obrazki, to jest taki bardzo obrazowy przykład z obrazkami. Zmieniały obrazki, które wisiały naprzeciwko osób, które leżały i nie mogły zmieniać swojego miejsca położenia. Właśnie po to, żeby otoczenie się zmieniało, żeby było bardziej przyjemne. I tak z boku patrząc, nawet badaczki na początku nie wiedziały, dlaczego tak jest, że tutaj zmieniają obrazki, że tutaj dłużej sprzątają, tutaj wybierają inne środki. To w wywiadach wyszło właśnie, że robią to po to, żeby pacjenci lepiej się czuli w szpitalu, żeby szybciej dochodzili do zdrowia i swoją pracę te osoby postrzegały jako towarzyszenie pacjentom w zdrowieniu.
Pacjenci po prostu szybciej zdrowieli w momencie, kiedy personel ten podstawowy był personelem wspomagającym,
tak,
i empatycznym.
Tak, i one właśnie, te osoby tak postrzegały swoją rolę. W pierwszych słowach nie mówiły ja sprzątam, tylko ja towarzyszę pacjentom w zdrowieniu. I to bardzo znacznie wpływało na ich zachowanie. I to wypływało z ich wartości, z ich potrzeb. Te osoby właśnie miały takie wartości jak pomaganie, empatia i w swoim działaniu pokazywały to na zewnątrz.
Bardzo dobrze nam wychodzi tutaj, jak można, że już będę trzymała się tego terminu, kraftowały te panie. Po prostu wystarczy, mówiąc kolokwialnie, zrobić jakiś przełącznik w myśleniu, tak?
Tak.
Że osoby, personel sprzątający przychodził do pracy i nie mówił, nie myślał, ojej, znowu muszę posprzątać taki bałagan, tutaj tyle jest nieprzyjemnych rzeczy, tylko po prostu szły z misją.
Tak, tak? I co ja mogę dzisiaj zrobić, żeby moi pacjenci, czy osoby, u których sprzątam, poczuły się lepiej.
No tak,
żeby to działało, doszły do zdrowia.
Tak, w dwie strony, bo pacjenci szybciej zdrowieli,
tak.
A też temu personelowi sprzątającemu łatwiej wchodziło się w zadania.
Zdecydowanie, minęło 25 lat i teraz jeszcze bardziej wiemy, że środowisko, otoczenie ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, a zwłaszcza właśnie w takim środowisku jak szpital. To będzie miało duże znaczenie, jak my się będziemy tam czuć, czy będziemy mieli poczucie, że ktoś się o nas troszczy. I to zdecydowanie sprawiało, że te osoby finalnie właśnie szybciej dochodziły do zdrowia.
I to był ten moment, w których wspomniane przez panią badaczki amerykańskie zaczęły się przyglądać, jak można wprowadzać takie drobne zmiany, tak? Jak można uelastyczniać swoje podejście do pracy.
To był bardziej ten moment, w którym one zauważyły, że nasze działanie i modyfikacje, przekształcanie pracy, właśnie robienie pracy po swojemu jest związane z poczuciem sensu. To był najważniejszy, kluczowy wniosek właśnie z tych obserwacji jest taki, że jeżeli mamy takie poczucie, że możemy w pracy coś zmienić, zrobić po swojemu i to robimy jeszcze, to jest szansa, że będziemy odczuwać sens pracy, że będziemy zadowoleni z tej pracy, że będziemy bardziej odporni na stres. To potem też kolejne badania to pokazały, że osoby, które właśnie takie zmiany wprowadzają, czują się bardziej sprawcze, czują, że ich potrzeby są zaspokojone, że realizują ważne wartości. I przynosząc to też na inne konteksty zawodowe, to nie chodzi o to, że teraz wszyscy muszą myśleć w taki sposób, że ja mam pomagać swojej pracy i dbać o innych, bo mogę mieć też inne zupełnie wartości, ale chodzi o ten mechanizm, ja wiem, co jest dla mnie ważne i ja to wyrażam w swojej pracy i dążę do tego, żeby to, co jest dla mnie ważne, było właśnie widoczne w moim zachowaniu.
Warto pamiętać jednak o tym, że czasami zmiana pracy jest po prostu konieczna.
Oczywiście.
Że nawet takie podejście, czyli ta modyfikacja, kraftowanie, to już jest oficjalny termin naukowy w Polsce?
W Polsce właśnie raczej polscy badacze nie są chętni do tego, żeby przyjmować te anglicyzmy, ale po długich dyskusjach, które czasami obserwowałam, czy w nich uczestniczyłam, doszliśmy do wniosku, że jednak to, ten job crafting, możemy sobie na to pozwolić, bo crafting ma w sobie taką sprawczość. Właśnie jest to rzemiosło. Po polsku były takie określenia jak modyfikowanie, przekształcanie, ale to było takie za mało sprawcze.
Za długie słowa.
Też za długie i kojarzące nam się trochę z innymi aktywnościami.
No dobrze, to wracam do pytania, czyli czasami to kraftowanie jednak nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Tak.
Są takie sytuacje i wtedy trzeba może poszukać innej pracy.
Zdecydowanie. Wczoraj prowadziłam zajęcia na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego i ze studentami i studentkami na koniec dyskutowaliśmy właśnie na temat tego, czy job crafting może sprawić, że ktoś odejdzie z pracy i wspólnie doszliśmy do wniosku, że może doprowadzić do takiej sytuacji, ale myśląc o tym pozytywnie, to doprowadza do sytuacji, w której ty próbujesz, jeżeli znasz to określenie i wprowadzasz te zmiany i widzisz, że to do niczego dobrego nie prowadzi, nie przynosi tych efektów, na których ci zależy, albo nawet chcesz kraftować, a nie możesz, no to wtedy najlepiej jest właśnie dokonać tej zmiany. Ale przed tą zmianą job crafting właśnie może ci pokazać, że rzeczywiście to jest dobry pomysł, czy dobra decyzja, żeby odejść. To jest taka metoda, która pozwala sprawdzić, zanim się po prostu odejdzie. Bo czasami jest tak, że coś mi się nie spodoba i od razu zmieniam pracę i potem mogę mieć wątpliwości, czy to był dobry ruch. A job crafting, jeżeli ja kraftuję, zmieniam, sprawdzam, to daje mi to poczucie, że przynajmniej spróbowałam.
Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak to praktycznie wcielić w życie zawodowe i czy job crafting jest dla każdego zawodu, dla każdej osoby i dotyczy zarówno kadry menedżerskiej, jak i podstawowego zespołu, bo czasami jest tak, że na poziomie menedżerskim no jest trudno wprowadzić, czy menedżerowie trudno wprowadzają u siebie job crafting, oczekując wiele od załogi. I też trochę powiemy o wypaleniu zawodowym, czy job crafting może pomóc wyjść z tego wypalenia albo nie dopuścić do takiego trudnego zjawiska.
To bardzo ważny temat.
Tak, bardzo ważny temat. Doktor Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka i badaczka. Pani doktor, jak państwo słyszą, zajmuje się organizacją pracy, zmianami, innymi słowy job craftingiem, o którym dzisiaj rozmawiamy.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że razem z nami dzisiaj dr Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka i badaczka. Rozmawiamy o job craftingu, czyli o modyfikowaniu pracy, tak żeby ta praca po prostu była dla nas lepsza, żebyśmy się lepiej organizowali, lubili tę pracę. Nie zawsze się da, jak powiedziałyśmy na koniec pierwszej części, ale można wprowadzać sporo zmian, które nam ułatwią życie zawodowe.
Można w miejscach pracy, w których jest odpowiedni poziom autonomii, gdzie pracownicy nie są kontrolowani, gdzie relacje są też pozytywne. To wiemy z badań, z praktyki właśnie, że te czynniki środowiskowe, otoczenie w pracy ma bardzo duże znaczenie, czy my będziemy kraftować, czy nie. Oczywiście nasza osobowość też jest z tym związana. Ludzie, którzy są bardziej proaktywni i kreatywni, chętniej kraftują, łatwiej kraftują. Ale jeżeli znajdą się takie osoby w niesprzyjających okolicznościach, to i tak nie będą kraftować, więc to jest, te dwa obszary mają duże znaczenie. I ja jako osoba z moimi zasobami, z moimi ograniczeniami, ale też środowisko, w którym pracuję.
Są też tacy pracownicy wśród nas, którzy no, mają taką tendencję do narzekania wszędzie i na wszystko. I czy w ich
tak,
przypadku...
no to też są badania. Tak,
no to też są badania. Czy to jest, nie wiem, no, taka przypadłość?
Bywa.
Czy...
Jest taki procent, niewielki, ale jest ludzi, którzy niezależnie w jakim miejscu się znajdą, co będą robić, to i tak będą mieli niski poziom zaangażowania. Więc tak, jest... Ale cały czas warto myśleć o tym, że to jest niewielki procent, większość osób jest w stanie się zmobilizować czy odnaleźć w miejscu pracy, jeżeli ta praca będzie do tych osób dopasowana, bo też to nie jest tak, że w każdym środowisku my się super odnajdziemy, nawet jeżeli nasza firma ma świetną kulturę organizacyjną, liderzy, liderki są świetnie przygotowani do swoich ról, to jeżeli ja wykonuję